Jeśli masz przy sobie Biblię, otwórz proszę na drugim liście Piotra. Jest to niezwykle ciekawa księga i przez wielu wierzących ludzi słabo znana. To jest gdzieś tak pod koniec Nowego Testamentu, jeżeli mogę podpowiedzieć. Żeby wejść w głąb tej księgi, odniosę się także krótko do pierwszego listu Piotra. Do pierwszego listu Piotra, który składa się z pięciu wspaniałych rozdziałów napisanych do wierzących, prześladowanych, rozproszonych po całym imperium. Mówię na razie o pierwszym liście Piotra. Piotr pisze ten list z pewnego powodu. Był niezwykle zmartwiony sytuacją wierzących ludzi. Wie doskonale, że cierpią, są maltretowani, poddani presji, są emocjonalnie wyczerpani. I pisząc swój pierwszy list, chce im dodać otuchy. Z doświadczenia wie, że żyją w strasznych czasach. Sam przecież doświadczał okropnych rzeczy. Potem, 2-3 lata później, tego dokładnie nie wiemy, pisze drugi list, nad którym właśnie chcemy się pochylić. Jest krótszy od kilku rozdziałów niektórych ksiąg Starego i Nowego Testamentu. Wyobraźcie to sobie. Ma tylko 61 wersetów. Niektóre rozdziały w Nowym Testamencie, zwłaszcza w Ewangelii Łukasza, są dłuższe jak cały ten list. Ale w swojej wymowie drugi list Piotra jest niezwykle intensywny. Jedynie list Judy jest podobny w swoim wydźwięku. Piotr pisze swój drugi list u schyłku życia i do tego się będzie odnosił. Jest to list, który budzi niepokój, który porusza do głębi, wręcz który wstrząsa czytelnikiem. Chciałbym, abyśmy spojrzeli na ten list dzisiaj niejako z lotu ptaka, żebyśmy ogarnęli całość, zupełnie nieszczęśliwie, nie wiem, co mnie podkusiło, włączyłem YouTube'a, wybaczcie za to zamieszanie, które zrobiłem, przepraszam cię Boguś, ale chciałem zaproponować wam, jeżeli chcecie mieć taką krótką analizę każdej księgi Nowego i Starego Testamentu, zapraszam na YouTube'a Bible Project in Polish. Ci, którzy nie muszą in Polish, to mają Bible Project. I tam są graficzne opracowania, 5-7-minutowe opracowania każdej księgi Starego i Nowego Testamentu. Żeby wgłębić się w tekst jakiejś księgi, czy części jakiejś księgi, od tego należy zacząć. Należy gdzieś zdobyć ten ogólny pogląd. I chciałbym, żebyśmy właśnie dzisiaj nabyli takiego poglądu ogólnego na drugi list Piotra. Chcielibyśmy dojrzeć tym wszystkim, o co chodzi. Nie wiem jak ty, ale jak ja gdzieś wyjeżdżam do nowego miejsca, to staram się najpierw rozłożyć mapę i analizować topografię tego nowego miejsca, którego nie znam. I to właśnie chcemy robić to dzisiaj, jeśli chodzi o drugi list Piotra. I dlatego kilka krótkich uwag i komentarzy na temat tego listu. Pierwsza uwaga. Gdyby porównać do pierwszego listu Piotra, ten list trudniej się czyta. On nie jest łatwy w lekturze, a także jest trudny do zrozumienia. Cały czas mówię w porównaniu do pierwszego listu Piotra. Mimo że jest krótszy, jest o wiele bardziej skomplikowany. Struktura tego listu jest dość niejasna. Widać, że Piotr wypowiadał się bardzo spontanicznie. Miał wiele na głowie i jego skryba musiał prawdopodobnie bardzo się śpieszyć. Piotr bardzo intensywnie wyrzucał z siebie ważne rzeczy. Czasami nawet ten list wydaje się niejasny. Jednak Piotr ma na uwadze bardzo ważną rzecz i mocno podkreśla to, co chce osiągnąć. Mocno podkreśla cel napisania tego listu. Otwórz ze mną pierwszy rozdział drugiego listu Piotra i tam przeczytamy 12 werset. Pierwszy list Piotra, 12 werset, czytamy. Dlatego, chociaż znacie przekazaną wam prawdę i jesteście w niej utwierdzeni, chcę wam ciągle powtarzać te sprawy. To jest tak jak u Fredry. Słyszeliście to? Tak, no to posłuchajcie. Piotr tutaj troszkę brzmi jak rodzic, który nastolatkowi prawi kazania, prawda? Słyszałeś to? Tak, no to posłuchaj jeszcze raz. Chcę ci to kołkiem wbić do głowy. Ten werset pobrzmiewa w moim przekonaniu mniej więcej tak. Wiem, że znacie to wszystko, o czym piszę, ale jestem tu po to, by wam to stale przypominać. A teraz uwaga, wiem też, że jesteście utwierdzeni w prawdzie. To jest bardzo ważna uwaga, która ma ogromne znaczenie dla treści tego listu. Jesteście utwierdzeni w prawdzie. On ich nie przekonuje do czegoś, ale on odnosi się do punktu odniesienia i mówi, chłopaki, dziewczyny, wiecie to, to wiecie jak żyć, wiecie jak postępować. Teraz 13 werset. Dopóki jestem w namiocie mego ciała, co za piękna metafora, uważam, że trzeba pobudzać was przez to przypomnienie. Podobne słowa znajdujemy w ostatnim rozdziale tego samego listu. Przerzuć albo wyklikaj sobie trzeci rozdział. I tam w pierwszym wersecie czytamy, kochani, piszę do was już drugi list. Chcę w nim dzięki powtarzaniu tego, co ważne, pobudzić do myślenia wasze szczere umysły. Jaką opinię Piotr ma o swoich odbiorcach? On ma do nich wielki szacunek. On wie, jak bardzo się zmagają z życiem, z problemami życia i chce po prostu ich pobudzić. Chce dodać im otuchy. Ten list ma wstrząsnąć nami do głębi, poruszać nasze serca. Ten list ma zaniepokoić albo postawić nas na równe nogi. Po to, abyśmy dojrzeli rzeczywistość taką, jaka jest. Bo co tu dużo ukrywać, mamy tendencję, zwłaszcza jeżeli jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji, uciekać od rzeczywistości. Tak się składa, że jestem w tej chwili zaangażowany dość mocno w pomoc pewnemu małżeństwu. I na całe nieszczęście ci ludzie uciekają od rzeczywistości do alkoholu. Jedno i drugie. Nie są w stanie popatrzeć na życie takim, jakim ono jest. Piotr mówi, zatrzymaj się, rozglądnij się wokół siebie, zobacz, jakie życie jest naprawdę. Nie uciekaj od tego, dlatego że tylko w ten sposób będziesz w stanie podjąć mądre kroki. Piotr pragnie, abyśmy w codziennym zmaganiu z przeciwnościami byli pobudzeni do działania, do pilności. To jest jedno z głównych pojęć w tym liście. Zaczyna i kończy list w tym samym tonie. Znowu wracamy do pierwszego rozdziału. Będziemy skakać się po całym liście. Wybaczcie. Pierwszy rozdział, 10 werset. Dlatego, bracia, tym bardziej zadbajcie o stałość waszego powołania i wybrania. Dbając o te cechy, nigdy się nie potkniecie. Co Piotr tutaj mówi? Miej na uwadze. Naucz się tego, poznaj to. I jeżeli będziesz trwał w tym, nigdy się nie potkniesz. A teraz znowu przejdźmy do trzeciego rozdziału, ostatni rozdział tego listu, werset 14. Jak kończy ten list? Dlatego, kochani, w oczekiwaniu tych wydarzeń postarajcie się, aby on, mowa o Panu, mógł was zastać pełnych pokoju, niesplamionych i nienagannych. Piotr ma jedno na uwadze. Wiedząc, do kogo mówi, do kogo pisze, chce pomóc, wesprzeć tych ludzi. Tak jest pierwszy cel. Ostrzeżenie. Drugi to jest wyrażenie troski apostoła o przyszłość wierzących. Piotr, pisząc swój drugi list, jest o kilka lat starszy w porównaniu do czasu, kiedy pisał swój pierwszy list. Jest bliżej śmierci. Właściwie jest bardzo blisko odejścia. I pisze nam, że Pan go o tym przekonał. On ma to wewnętrzne przeświadczenie, że jego koniec się zbliża. I dlatego jest bardzo bezpośredni, nie owija w bawełnę. Chce swoim dzieciom duchowym zostawić rzeczy, które są najważniejsze. W pierwszym liście odniósł się do zewnętrznych przyczyn bólu, doświadczeń i trudności wierzących. Pisał o losie niewolników, których właściciele nie byli ludźmi uczciwymi i sprawiedliwymi, dlatego ich źle traktowali, ale pisał do tych niewolników, niezależnie od tego, jak jesteście traktowani, macie dawać świadectwo jako dzieci Boże. Dzisiaj ktoś powie, no co mnie niewolnictwo obchodzi? Ale tak na dobrą sprawę, jeżeli jesteś częścią korporacji, to doskonale wiesz, co to jest niewolnictwo. Chociaż wydaje mi się, że można bardzo łatwo odnieść stosunki pan-niewolnik do stosunku szef i podwładny. A więc nawet jeżeli jesteś źle traktowany, masz żyć po Bożemu, w pierwszym liście pisze. Pisze też dla tych, którzy byli źle traktowani przez państwo. Wiecie, kiedy pisał, w jakim czasie pisał, odnoszę się do historii powszechnej, w jakim czasie pisał swoje oba listy? Kto był na tronie wtedy cesarstwa? Szaleniec, Neron. Już gorzej nie mogło być. Człowiek, który wymyślił sobie, że z chrześcijan zrobi kozła ofiarnego. A Piotr pisze, módlcie się za władzę. Błogosławcie władzy. Możesz to sobie wyobrazić? Dalej zatroskany był o chrześcijan, którym przyszło żyć między obywatelami Cesarstwa Rzymskiego, którzy nie tylko, że nie rozumieli chrześcijan, ale tak jak my wszyscy byli przerażeni nowinkami. To byli ludzie, którzy wierzyli w coś nowego. To byli ludzie, którzy stali na nowym fundamencie. I dlatego każda nowa rzecz jest w powszechnym mniemaniu zagrożeniem. I dlatego trzeba się jej sprzeciwić. Piotr mówi, błogosławcie tym ludziom. Nawet jeżeli jesteście niezrozumiali, nawet jeżeli to wszystko, co jest wokół was, przyczynia się do waszego cierpienia. Natomiast mówimy o pierwszym liście, który jest skierowany na pociechę wobec zewnętrznych niebezpieczeństw. Drugi list Piotra jest napisany również w podobnym tonie, ale tym razem Piotra interesują wewnętrzne zagrożenia w Kościele. Już nie myśli o tym, co na zewnątrz. Mówi o skorumpowanym życiu, które wkrada się do serc i umysłów ludzi wierzących, ale też o fałszywych nauczycielach, którzy podstępnie zagrali się do zborów i dewastują zbory od środka. Powiedziałem, że list Judy jest bardzo podobny do tego listu w swojej intensywności wypowiedzi. Chciałbym, żebyśmy porównali dwa wersety z listu Judy. List Judy to jest przedostatni list przed Nowego Testamentu, zaraz przed objawieniem świętego Jana. Zauważ, co Juda pisze w wersecie trzecim. To jest tylko jeden rozdział. W trzecim wersecie Juda pisze, kochani, zabierając się z całą starannością do napisania wam o naszym wspólnym zbawieniu, uznałem za wskazane wezwać was do podjęcia poważnej walki w obronie wiary raz na zawsze przekazanej świętym. Innymi słowy, miałem na uwadze pisanie do was czegoś, chciałem napisać o tym, jak jesteśmy obdarowani wielkim zbawieniem, ale Duch Święty mnie poprowadził zupełnie w innym kierunku. Zmieniłem zdanie i chcę zwrócić uwagę na to, co teraz jest najpilniejsze dla was. Mamy walczyć o wiarę. Te listy były pisane mniej więcej w tym samym czasie, dlatego trzeba założyć, że zbory były poddane podobnej presji, że zaczęły rodzić się w zborach podobne problemy. I w czwartym wersecie Juda pisze, bo wślizgnęli się między was pewni ludzie, na których już dawno został wydany wyrok potępienia. Są to ludzie bezbożni. Łaskę naszego Boga traktują jako przyzwolenie na rozwiązłość. Zapierają się też naszego jedynego władcy i Pana, Jezusa Chrystusa. Przyszli z ukrycia. Wśliznęli się między nas jak węże. Nie można ich wytropić i rozpoznać, dopóki nie jest za późno. Fałszywe nauki, drodzy, nie są ogłaszane na transparentach, billboardach, na banerach. Nie rozdaje się ulotek z napisem, to jest fałszywa nauka. Masz, zapoznaj się z fałszywą nauką. Teraz głosimy coś fałszywego i chcemy cię wciągnąć do tego. Tego się tak nie robi, po prostu. Fałszywa nauka czy fałszywa doktryna zawsze wpełza niczym wąż. Niepostrzeżenie i cicho, i atakuje od wewnątrz. O to właśnie chodzi w drugim liście Piotra. Jego troska ma związek z zepsuciem, które wdziera się, zepsuciem świata, które wdziera się do środka. Jezus nas powołuje do tego, abyśmy szli i mieli wpływ na cały świat. Ale od samego początku Kościół musiał walczyć z odwrotnym trendem. Świat wdzierał się do Kościoła i tak jest do dzisiaj. Piotr zatroskany tym zepsuciem mówi, uwaga, wykazujcie się doktrynalną czujnością. Miejcie tę świadomość, że w ostatnich dniach te rzeczy będą znacznie bardziej powszechne. To się będzie stale nasilać. Cieszcie, że jest dzisiaj, bo jutro będzie gorzej. Powiedzieliśmy, że drugi list Piotra ostrzega wierzących. Po drugie, drugi list Piotra ma im dodać otuchy. I trzecia wstępna uwaga. Drugi list Piotra jest dziwny. Jest zaskakujący i od czasu do czasu niezmiernie surowy. Przy tym nastawieniu współczesnego Polaka, przy tym rozpasanym hedonizmie, wszystko jedno, jak się czujesz, bylebyś się dobrze czuł, jeżeli ci dobrze, rób co sprawia ci przyjemność, ten list na pewno będzie wstrząsem. I musimy ostrzec siebie nawzajem. Jest surowy i mocno zaskakuje. Czasami podniesie ci brew ze zdumienia. A? Naprawdę? W swojej wymowie jest bardzo surowy. Tak srogi, że czasami trudno uwierzyć, to jest Pismo Święte? Będziesz również zaskoczony tym, czego Piotr nie pisze w drugim liście Piotra. I to jest ważna uwaga, jeśli chodzi o analizę tekstu biblijnego. Nie tylko zwracamy uwagę na to, co ten tekst mówi, ale czego nie mówi. A czego drugi list Piotra nie mówi? Mamy tylko 61 wersetów, łatwo jest to przeanalizować. Nie ma wzmianki o cierpieniu Chrystusa. Nie ma wzmianki o zmartwychwstaniu Chrystusa w tym liście. Nie ma wzmianki o Kościele, który jest ciałem Chrystusa. O Duchu Świętym, o modlitwie, o chrzcie, o tych fundamentalnych rzeczach ważnych dla Kościoła. Nie ma gorącego wezwania do czytelników tych trzech rozdziałów, by wzorować się na Panu i naśladować Pana Jezusa Chrystusa. Na to przecież zwracano uwagę od samego początku istnienia Kościoła, ale tutaj tego nie ma. I to też musimy wziąć pod uwagę. Właśnie z tego powodu charakteru listu, wypowiedzi, intensywności wypowiedzi, a też tego, czego nie ma, wielu biblistów już od średniowiecza zaczęło poddawać, właśnie na pierwszych trzech wiekach nie było co do tego żadnych problemów, dopiero potem się zaczęły problemy. Niektórzy poddają pod wątpliwość autorstwo Piotra tego listu. Mówią, nie, to jest niemożliwe, żeby Piotr pisał takie rzeczy. Zresztą porównajcie pierwszy list i drugi. Zupełnie inne słownictwo, zupełnie inna retoryka. Nie. Więcej, niektórzy mówią, jeżeli skoro Piotr tego nie pisał albo nie dyktował, to kto wie, czy w ogóle to jest list natchniony przez Ducha Świętego. A skoro tak, to zupełnie nie widzę powodu, dlaczego by włączać ten drugi list do kanonu Nowego Testamentu. Wiecie co? Luter właśnie tak zrobił. Luter, list Jakuba, list Piotra i Objawienie dodał, tak jak do Starego Testamentu apokryfy, tak dodał do Nowego Testamentu te trzy listy, mówiąc, to jest pożyteczna literatura, ale ja nie wierzę, żeby to był list natchniony. Współczesna biblistyka bardzo prosto odrzuciła te zarzuty. Inną dziwną myślą, powiedziałem, że list jest troszkę dziwny, inną dziwną myśl znajdziemy w trzecim rozdziale, w wersetach 14 i 15. Zobaczmy. Trzeci rozdział, werset 14 i 15. Dlatego, kochani, w oczekiwaniu tych wydarzeń, mówię o przyjściu pańskim, postarajcie się, aby on mógł was zastać pełnych pokoju, niesplamionych i nienagannych. Cierpliwość naszego Pana uważajcie za zbawienie. To jest argument czy kontrargument na zarzut. Ha! Mówi się tyle o przyjściu Pana. Ha, ha, ha. I co? I nie przychodzi. I nagle Piotr nas zaskakuje. Cierpliwość naszego Pana uważajcie za zbawienie. Podobnie w danej mu mądrości pisze nasz drogi brat Paweł. Zarówno do was, i teraz 16 werset, jak i w tych wszystkich listach, gdzie się na ten temat wypowiada, porusza on w nim pewne trudne do zrozumienia sprawy. Ludzie niewykształceni i chwiejni przekręcają je, podobnie zresztą jak inne pisma, na swoją własną zgubę. Uwaga na boku, bez dodatkowych opłat. Apostoł Paweł pisze o listach czy tekstach, apostoł Piotr, o tekstach Pawła pisze, że to są pisma. Już rozpoznał za życia, że apostoł Paweł pisze Pismo Święte. Tam jest grafe, bardzo wyraźnie. To jest to określenie, w którym się nazywało teksty natchnione. Ludzie niewykształceni i chwiejni przekręcają je, podobnie zresztą jak inne pisma, na własną swoją zgubę. To bardzo niezwykłe, że jeden autor ksiąg Nowego Testamentu pisze o innym autorze ksiąg Nowego Testamentu. Ale Piotr to robi. Dziwne, prawda? Ale też widzimy tutaj poczucie szacunku Piotra wobec Pawła. Po czwarte, w liście trudno jest uchwycić wiodący temat. Jeżeli czytamy listy Pawła, Galatów, Rzymian, oba listy do Koryntian, wszystkie listy, które kieruje do swoich przyjaciół czy do zborów, tam dość łatwo jest uchwycić główną myśl, wiodący temat. Tutaj nie. List jest prawie niejasny. Najbardziej oczywiste odniesienie do tematu znajdujemy w pierwszym rozdziale, 10 wersecie, już o tym mówiliśmy. Dlatego, bracia, tym bardziej zadbajcie o stałość waszego powołania i wybrania, dbając o te cechy, nigdy się nie potkniecie. Jemu zależy na kondycji duchowej wierzących, do których kieruje swój list. Znajduję na kartach tego listu nie jeden, a trzy tematy. Żeby to wyjaśnić, powołam się na tekst Chucka Swindola, który proponuje, żeby ten list wyobrazić sobie w kształcie strzały. Oto ona. I teraz zauważcie, oczywiście to jest symbol strzały, zauważcie, że tam są, każda strzała ma promień, to jest ten drewniany trzonek albo rurka aluminiowa dzisiaj głównie. To są potem lotki i grot. Teraz na lotkach zapisałem ostrzeżenia, a potem przypomnienia i na koniec obietnice. Ostrzeżenia. To nic innego jak uważajcie na to, uważajcie na tamto, bądźcie czujni. To wszystko są słowa ostrzeżenia. Drugi list Piotra jest pełen ostrzeżeń, pełen zdań, które nas mają przestrzec przed czymś. A teraz przypomnienia. Przypomnienia to słowa takie jak pamiętaj, nie zapomnij, pamiętaj o tym, o tamtym. Drugi list Piotra zawiera wiele przypomnień. Także ostrzegając, przypomina o tym, czego nie mamy robić albo co mamy stosować z wielką ostrożnością. I po trzecie obietnice. Obietnice, które by można ująć w następujący sposób. Możesz na to liczyć i na tamto liczyć i jeszcze na to możesz liczyć. Uwierz w to. Bóg to obiecał. Tak jest. To się spełni. To jest ten charakter wypowiedzi Piotra. Te koncepcje są wplecione w list jak tematy, których jednak apostoł Piotr nie rozwija. Dalej promień strzały. Na promieniu strzały może sobie napisać bądź sumienny. Piotr wzywa, aby z największą starannością, z najwyższą starannością, z największą sumiennością słuchać jego ostrzeżeń, trzymać się jego przypomnień. Rób to niezwykle intensywnie, zaangażuj się emocjonalnie, bo to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. A teraz zobaczmy na grocie strzały. Wpisz sobie, jeżeli wpisujesz, albo możesz sobie wpisać słowo nadzieja. Jeżeli pomyślisz o drugim liście Piotra, miej na uwadze właśnie strzałę. Jak tylko pomyślisz o drugim liście Piotra, zachęcam do tego obrazu gdzieś tam w głowie. Teraz chciałbym krótko zrobić przegląd tego listu i zaprosić was do przestudiowania tego listu. Zobaczmy, jak wygląda właśnie diagram tego listu. Mirek się powoływał na wstęp, wprowadzenie do Nowego Testamentu. Zachęcam, nie wiem, czy mamy tutaj w naszej biblioteczce, ale jeżeli będziesz chciał, to bardzo łatwo możemy załatwić, żebyś miał tę książkę Wprowadzenie do Nowego i Starego Testamentu. To są książki, w których Chuck Swindoll króciutko omawia każdą księgę i na końcu właśnie zamieszcza tego rodzaju diagramy. Zwróć uwagę na pierwsze trzy wersety rozdziału pierwszego. Popatrzcie, tam są trzy kolumny. Każda kolumna reprezentuje jeden rozdział. Ale też są na górze samej są zagadnienia, o których mówią te wersety, te rozdziały, ale też widzicie pod tą główną kreską tutaj, już nie mówię o tych ukośnych kolumnach, ale teraz mówię o tej dolnej części, widzimy, że ten list składa się z ostrzeżeń, przypomnień, obietnicy, jaka jest perspektywa w tym liście, jaki jest główny temat, kluczowy werset, jak Chrystus jest ukazany na kartach tego listu. Te pierwsze trzy wersety mają charakter wprowadzający. Autor, Szymon, pisze, kim jest. To on napisał ten list. Jak się przedstawia? Niewolnik i apostoł Jezusa Chrystusa. Gdy czytasz list Piotra, musisz pamiętać, że to człowiek, który zawiódł swojego Pana. Zaparł się Jezusa. Pamiętamy o tym doskonale. Jest to człowiek, któremu Pan jednak przebaczył. Jak myślę o tym, to się czuję od razu lepiej. Jejka, jak to dobrze. Jest takie powiedzenie, że ptak ze złamanym skrzydłem wysoko nie uleci. Piotr, jego życie jest dowodem na to, że ptak ze złamanym skrzydłem może frunąć bardzo wysoko. Jeżeli się czujesz jak ptak ze złamanym skrzydłem, weź przykład z Piotra. Możesz frunąć bardzo wysoko. Piotr wyciągnął lekcję z przeszłości. Nauczył się ważnych lekcji poprzez wstyd i upokorzenie. Jezus przywrócił go do służby i nie tylko przywrócił go do służby, ale Piotr stał się filarem kościoła wczesnego. Stał się liderem tego kościoła. Niektórzy wyciągnęli z tego wniosek, że stał się pierwszym papieżem. Tak daleko nie chcemy iść. I choć w czasie, gdy chodził za Jezusem, budził pewne zastrzeżenia. Ja się tutaj mogę utożsamić z Piotrem, bo Piotr mówił szybciej, jak myślał. Zanim coś pomyślał, już wystrzelił. Był skoncentrowany na sobie. Był porywczy. A też nie wykazał się z wielką odwagą. To po zmartwychwstaniu Pana widzimy całkowicie odmienionego człowieka. Zupełnie inny człowiek. Wiecie, jak zakończył historię swojego życia? O tym nie czytamy w Nowym Testamencie, o tym mówi tradycja. Piotr został skazany na śmierć przez ukrzyżowanie. Pamiętacie? Przez fanatyka, przez obłąkanego człowieka Nerona. I Piotr nie czuł się godny, żeby umrzeć na krzyżu w tej samej pozycji, co jego Pan. I dlatego poprosił, żeby go ukrzyżowano głową w dół. Co za człowiek. Widzi siebie jako niewolnika, sługę, a jednocześnie apostoła. Te dwa pojęcia pięknie ze sobą współgrają, mimo że dzisiaj mamy zupełnie inne wyobrażenia o przełożonych. Przełożony to jest szef, to jest boss. To jest prawie, że gangster w krawacie. Piotr mówi, nie, jestem sługą, niewolnikiem, dulos. To jest ten najniższy z najniższych sług. To jest lider, który jednocześnie ma serce sługi, który prowadzi poprzez posługiwanie, zachęcanie, inspirowanie. Niech łaska i pokój będą waszym udziałem w jeszcze większej mierze dzięki poznaniu Boga oraz Jezusa, naszego Pana. Teraz w wersetach od 4 do 21, pierwszego rozdziału, Piotr odnosi się do upadku moralnego świata. Jestem poważnie zaniepokojony, dlatego odpowiada na pytanie, jak można uniknąć zepsucia? Co zrobić, ażeby nie wdzierało się ono do naszych zborów? Pamiętacie, jak byliśmy wstrząśnięci, szczególnie warszawianie na pewno byli zaszokowani awariami systemu sanitarnego i zdewastowaniem systemu ekologicznego Wisły. Można ze strachem jedynie myśleć, jaki jest stopień dewastacji tego systemu ekologicznego. Jak długo będzie trzeba, ażeby ten system się odbudował. Zepsucie moralne społeczeństwa jest o wiele gorsze i dokonuje o wiele gorszych dewastacji. I dlatego musimy być bardzo, bardzo uważni, żeby poznawać sytuację i nie dać się wciągnąć w tego rodzaju rzeczy. Piotr w odpowiedzi przypomina werset 12-13. Dlatego, chociaż znacie przekazaną wam prawdę, jesteście w niej utwierdzeni, chcę wam ciągle powtarzać te sprawy, dopóki jestem w namiocie mego ciała. Uważam, że trzeba pobudzać was przez to przypomnienie. W drugim rozdziale Piotr jest jeszcze bardziej konkretny. Martwi go doktrynalny kompromis. Martwi go zamieszanie teologiczne w zborach. Ktoś mówi, teologia? Nie, daj mi spokój. Miałem ten przywilej, żeby uczestniczyć w życiu seminarium teologicznym przez jakiś czas swojego życia i moją jedną z odpowiedzialności było zbieranie środków, szukanie sponsorów dla seminarium. Odkryłem w tym czasie, że w oparciu o badania naukowe przeprowadzone przez Harvard zrobiono listę 100 iluś tam zawodów, instytucji, na które najtrudniej jest zdobyć wsparcie finansowe. Na ostatnim miejscu tej długiej listy była emerytura dla prostytutki. Seminarium było na przedostatnim miejscu. Ktoś mówi, teologia? W życiu. Co ty? My musimy być praktyczni. Ale wiesz co? Każdy krok praktyczny wynika z twoich przeświadczeń, z twojej teologii mówiąc. Piotr jest zaniepokojony zafałszowaniem na poziomie przeświadczeń, bo te zafałszowania prowadzą do fałszywego życia, do fałszywej praktyki. Ostrzega przed tak zwanymi prorokami, fałszywymi nauczycielami, którzy wślizgują się do zborów, udając pobożnych, podczas kiedy w rzeczywistości są głosem z piekła. Więcej, chcą wciągnąć za sobą jak najwięcej ludzi, robiąc im mętlik w głowie. Mają nadzieję zebrać ze sobą jak najwięcej uczciwych, szczerych ludzi, którzy słuchają ich z zaciekawieniem i zaufaniem. Fałszywi prorocy są znani z fałszowania prawdy. Nie podadzą ci banknotu 200-złotowego wydrukowanego na byle jakiej drukarce na żółtym papierze z umieszczonym swoim zdjęciem na środku z podpisem 200 złotych. To tak nie działa. To nikogo nie oszuka. Podrobiony banknot jest zawsze łudząco podobny do prawdziwego. Na pierwszy rzut oka nawet nie wiesz, że to podróbka. Właśnie to najbardziej martwi Piotra i daje temu wyraz w drugim rozdziale swojego listu. Ma nadzieję, że pomoże swoim czytelnikom dostrzec aktywność fałszywych nauczycieli i pomoże im znaleźć sposób na uodpornienie się przed ich fałszywymi naukami, przed ich kłamstwami. Popatrzmy na pierwsze trzy wersety drugiego rozdziału. Pośród ludu jednak zdarzali się również fałszywi prorocy. Odwołuję się do historii. Było tak? Oczywiście, że było. Podobnie między wami pojawią się fałszywi nauczyciele. I to jest tak oczywiste, jak codzienne życie. Ktoś bardzo ładnie mi radził, jak miałem tam na samym początku ubiegłego miesiąca problemy z środkami przekazu, z przestrzenią medialną. Ktoś mi powiedział, słuchaj, nie masz wpływu na to, że ptaki latają nad twoją głową, ale nie pozwól, żeby uwiły gniazdo na twojej głowie. I Piotr właśnie o to chodzi. Jemu o to chodzi. Podobnie między wami pojawią się fałszywi nauczyciele. W skryty sposób będą próbowali wprowadzać zgubne herezje, a nawet wyprą się władcy, który ich wykupił. Tacy sprowadzają na siebie szybką zgubę. Przez nich droga prawdy stanie się przedmiotem bluźnierstw. Słyszałeś krytyczne uwagi na temat chrześcijaństwa dzisiaj? Ja z Kościołem nie chcę mieć nic wspólnego. Dlatego, że Kościół jest taki paskudny? Nie. Dlatego, że w Kościele dzieją się brzydkie rzeczy. I niestety wielu pójdzie za ich rozwiązłością. Ze względu na swoją chciwość będą próbowali was zwieść fałszywymi słowami. Od dawna jednak wyrok na nich jest przesądzony i ich zguba nadciąga. Jak zdemaskować fałszywych nauczycieli? Oto cztery cechy, którymi się charakteryzują. Wnioski wyciągnij sam. Po pierwsze, fałszywi nauczyciele są bardziej zainteresowani zdobyciem popularności niż głoszeniem prawdy Słowa Bożego. Bardziej im zależy na tym, co ludzie o mnie myślą. Chcę pociągnąć za sobą innych. Czysto marketingowe podejście do życia. Wiesz, że masz z fałszywym nauczycielem do czynienia, gdy ten jest bardziej zainteresowany swoją pozycją, swoją popularnością, niż głoszeniem prawdy Słowa Bożego. Po drugie, fałszywi nauczyciele bardziej zainteresowani są otrzymywaniem, braniem, niż dzieleniem się. Nieważne, czy to chodzi o pieniądze, sławę, władzę, chcą brać, zasysają jak czarna dziura. Chłoną do siebie. Po trzecie, ich życie osobiste jest przykładem uwodzenia ku złu. Są czasami czarujący, fantastyczni, pociągający, ale nie ku dobru, tylko ku złu. I po czwarte, to jest oczywiste, wynika z powyższych, odwodzą od Boga, a nie prowadzą ku Niemu. Zarzucą cię olbrzymią ilością wspaniałej, pięknie wydanej literatury, która ostatecznie odciąga od Boga. Raczej coraz głębiej wciąga w ich herezje i fałszywe nauki. Natomiast prawdziwi prorocy czy prawdziwi nauczyciele raczej chcą pozostawać pod osłoną Najwyższego. W Stanach Zjednoczonych od 60. lat ubiegłego wieku jest wśród biblijnie wierzących chrześcijan fantastyczny program dla młodzieży, który jest zatytułowany I'm the third. Jestem trzeci. Bóg na pierwszym miejscu, ty na drugim, ja na trzecim. Uczy się młodych ludzi właściwego sposobu myślenia o Bogu, o wspólnocie i o mnie samym. Szkoda, że nie ma tego programu w Polsce tutaj. Chyba jeszcze bardziej Europa tego potrzebuje, jak Stany Zjednoczone. Wszyscy tego potrzebujemy. Ale prawdziwi prorocy zawsze chcą być skryci w cieniu Najwyższego. Usuwają się na bok. Raczej wskazują na Słowo Boże, stoją na fundamencie Słowa Bożego, a nie na mocy własnych nauk i przekonań. W miarę coraz lepszego poznawania Słowa Bożego będziesz w stanie rozpoznać swoje potrzeby zagrożenia, które są wokół ciebie i znajdziesz sposób na to, jak zareagować na te wszystkie zaczepki albo niebezpieczeństwa fałszywych nauczycieli. To On, Duch Święty, wyposaża do życia duchowego i wzmacnia każdego z nas. On daje siłę i dlatego poprzez studiowanie, zagłębianie się w Słowo Boże poddawajmy się pod cień i pod działanie mocy Ducha. Przejdźmy do trzeciego rozdziału i powoli będziemy kończyć. Już nie mówimy o moralnym upadku, tak jak w pierwszym rozdziale, czy fałszywym nauczaniu, tak jak w drugim. Teraz Piotr spogląda w przyszłość. Dyskretnie podpowiada, aby uodpornić się na wszelkiego rodzaju nowinki, mody i trendy. Jeżeli słyszysz, że słuchaj, ja już nie potrzebuję Pisma Świętego, Duch Święty do mnie przemawia, to jest o, uważaj. To właśnie Piotr mówi w trzecim rozdziale. Zachęca, aby unikać nowych, atrakcyjnych nauk. Raczej słowa Piotra wskazują na sprawy stare, pewne i ortodoksyjne. Trzy pierwsze wersety trzeciego rozdziału. Kochani, piszę do was już drugi list. Chcę w nich, dzięki powtarzaniu tego, co ważne, pobudzić do myślenia wasze szczere umysły. Pragnę wam też odświeżyć w pamięci słowa wypowiedziane przez świętych proroków, odświeżyć w pamięci oraz przypomnieć przykazanie Pana i Zbawcy podane wam przez waszych apostołów. Przede wszystkim wiedzcie, że w dniach ostatecznych pojawią się szydercy zainteresowani zaspokojeniem własnych zachcianek. To było clue sposobu myślenia i odwagi Lutra, który powiedział, nie godzę się na wszelkiego rodzaju nowinki teologiczne. Nie godzę się na dodatki, które nie mają uzasadnienia w Piśmie Świętym. Raczej chcę stać na fundamencie prawdy biblijnej. Wszystko jedno, jak wielki autorytet masz. Wszystko jedno, jak jesteś mocny. Jeżeli uczysz poza Pismem Świętym, nie godzę się na to. Jesteś fałszywym nauczycielem. Ale z drugiej strony, droga siostro, drogi bracie, nigdy się nie pomylisz, trzymając się ortodoksyjnych nauk. Nigdy nie zejdziesz z drogi prawdy, gdy mocno staniesz na fundamencie Słowa Bożego, nauki proroków, kiedy nakazy Słowa Pana naszego Jezusa Chrystusa potraktujesz w swoim życiu z śmiertelną powagą. Nigdy, nigdy się nie zawiedziesz. Aby uzasadnić swoje stanowisko, przypomina w trzecim rozdziale wypadki z historii, a właściwie odwołuje się do na Boże działanie w historii, tej prahistorii, tej bliższej historii. Jego argument brzmi, spójrz na to wszystko i przekonaj się, że Bóg jest niezmienny, niezależnie od okoliczności. Bóg jest niezmienny i stały w swoim działaniu. Nie daj się zwieść kłamstwu o nowinkach. A gdyby fałszywi nauczyciele namieszali ci w głowie, gdybyś zaczął podejrzewać, że Bóg zwleka, wiedz, że Pan ma swoiste poczucie czasu i ma własny harmonogram działania. Boga nie obchodzi nasz czas. W wersecie 8 Piotr mówi, u Pana jeden dzień jest jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień. Lepiej zrobisz, jak w oparciu o prawdę Słowa Bożego zaufasz Bogu. Nie sobie, nie swoim instynktom, nie swojej intuicji. Co ci jest najbardziej do tego potrzebne? Bądź sumienny i pilny. Chciałbym, żebyśmy wrócili teraz do tej strzały. Trzymaj się nadziei i z nadzieją patrz w przyszłość. Drodzy, zgodzisz się ze mną, że niektóre listy napisane są po to, aby nami wstrząsnąć. Taki właśnie jest list drugiego Piotra. I zobaczmy tutaj. Lepiej, żebyś poważnie wziął go pod uwagę. O tak. Żebyś poważnie wziął go pod uwagę. Tak jak korespondencję na przykład z Urzędu Skarbowego. Jeżeli dostaniesz list z Urzędu Skarbowego, to mówisz, przeczytam go za dwa tygodnie, prawda? Ciśnienie podskakuje. Albo z sądu. Nie wiem, czy dostałeś kiedyś list z sądu. Ja dostałem. Myślisz, o, ja? Co? O co chodzi? Gdzieś tam zostałem wezwany na świadka. Albo jak dostaniesz wezwanie z banku. Nie przechodzisz obok. Albo z Wydziału Komunikacji. Jeszcze lepiej, jak ci przyślą zdjęcie, które kosztuje 200-300 zł. Ups! Natychmiast ciśnienie podskakuje, prawda? Natychmiast zwracasz na to uwagę. Drugi list Piotra jest takim listem z ważnego urzędu. I niech on podniesie ci ciśnienie. Niech on zwróci twoją uwagę. Jesteś gotów? Zadaj sobie kiedyś takie pytanie, gdyby wrócił Pan dzisiaj, teraz, wieczorem, jutro, czy znalazłby cię gotowego? Czy z całą uwagą i pilnością wyczekujesz na niego, czy mówisz, bzdury. No tak, no chodzę do kościoła, bo wszyscy chodzą. No tak, robię pewne rzeczy, bo wszyscy robią. Ale tak na dobrą sprawę, czy z całą uwagą i pilnością wyczekujesz na Pana, czy może marnujesz czas na sprawy, które uważasz za ważne? Jeśli jeszcze świadomie nie przyjąłeś Jezusa do swojego serca, muszę cię ostrzec. Jesteś w bardzo niebezpiecznej sytuacji. Lepiej zawołaj do Pana i zaproś Go do serca. Podporządkuj Mu swoje życie i w pokoju wyczekuj na Jego przyjście. Nie ryzykuj. Bez Niego jesteś w katastrofalnej sytuacji. Zrób to teraz. A jeżeli jesteś Jego dzieckiem, ale się zagubiłeś, gdzieś poszedłeś w bok, czujesz, że coś jest nie tak, czujesz się ciężko, czujesz wyrzuty sumienia, jakoś radość cię opuściła, energia cię opuszcza, to jest najwyższy czas na to, ażeby swoje życie złożyć u Jego stóp i za Nim pójść. To jest pilne. To jest pilne. Skłonił głowę w modlitwie. Ojcze Niebieski, jakże jesteśmy wdzięczni za to, że darowałeś nam swoje słowo. Dziękujemy Ci za drugi list Piotra. Dziękujemy Ci za stabilność i pewność, jaką daje nam Pismo Święte. Daje nam prawda Słowa Bożego. Dziękujemy Ci za zaufanie, jakie niesie i to skierowanie nas ku nadziei. Ta nadzieja zachęca, dodaje pewności, jest lekarstwem na niepewność, na zwątpienie, na rozczarowania, które tak łatwo nie tylko nas dosięgają, ale dewastują nasze życie duchowe, nasze emocje. Dziękuję Ci za ten krótki, intensywny list, który pomaga budować system filtrów. System filtrów, który jest potrzebny do absorbowania Twojej prawdy i odrzucenia wszystkiego, co nie jest Twoją prawdą. Dziękujemy Ci za to. Dopomóż, Panie, aby treści drugiego listu Piotra wzmocniły nasze zrozumienie prawdy, ale też, ażeby poznawanie tego bezcennego tekstu sprawiło, że będziemy jeszcze bardziej czujni i że będziemy z większą ochotą, z większą pilnością, z większą sumiennością chodzili za Tobą. Świadomi zagrożeń, które są wokół nas. Prosimy Cię, Panie, aby poznanie prawdy wpływało na styl naszego życia. Pokornie Cię o to proszę, Panie, dla siebie i dla każdego tu obecnego. Panie, chcemy, aby poznawanie prawdy i styl naszego życia były naznaczone sprawiedliwością, pokojem, posługiwaniem braciom i siostrom, abyśmy coraz bardziej upodobniali się do Twojego Syna, którego przychodzimy do Ciebie dzisiaj, Panie. Amen.